Here come the stars, here come the stars, here come the stars. Pro basketball is here and that, here come the stars. Now we got the speed and we got the action. New stars first, major big attraction. Here come the stars, here come the stars, here come the stars.
Witam cię, mój drogi, ten jesienny dzień w Polsce.
Się już chyba przełamuje troszkę.
Przyszła jesień.
Lato już nie wróci.
Przez 6-7 miesięcy będzie tutaj, za przeproszeniem. Nie będę używał przekleństw.
A trudno jest nie używać.
Tak, będzie wiało.
Wiało, wiało, wszędzie deszczało.
Gdyby chociaż tutaj śnieg leżał cały czas. Chociaż to jest zła informacja dla drogowców, dla ciebie, to pewnie nie chcesz o tym rozmawiać w ten sposób.
Jeszcze ostatnio mam wrażenie, że budżety miasteczek, sołectw i tak dalej bardzo dużo oszczędziły pieniędzy na tym, że zimy nie ma.
To jest dobry point, ale wiesz co? Poczekaj. To byłby dobry point, ale chyba tak nie było wcale 2 lata temu. Jeszcze chyba było obficie. Pamiętam, że 3-4 lata temu mieliśmy taką zimę, totalnie chyba przez 4 miesiące śniegu. Ale w tym ostatnim roku, ostatnia zima była jedną z najcieplejszych, odkąd pamiętam. Było zaskakująco ciepło. Było drastycznie ciepło.
Ja w ciągu ostatnich 5 lat, szczerze mówiąc, jeżdżąc samochodem, przypominam sobie jeden taki dzień, gdzie śnieg paraliżował rzeczywiście jazdę samochodem.
Czyli coraz ciężej, coraz rzadziej można powiedzieć, że zima zaskoczyła kierowców, czy drogowców.
Drogowców tym bardziej.
No chyba, że mówisz o tutaj, bo może być gdzie indziej i gdzie indziej. Tam może być gorzej. No nic. Tak wyszliśmy. Ukazały się nowe wątki.
Ale jesień jest zawsze wyczekiwana, ponieważ zaczyna się nowy sezon NBA.
Ja myślałem, że przejdziesz do sprawy gwałtu Derricka Rose'a.
A są jakieś nowe ustalenia?
Tak, są nowe ustalenia. Nowe ustalenia są takie, że Derrick Rose i adwokat Derricka Rose'a złożyli odpowiedź. Pamiętasz sprawę, w skrócie.
Pamiętam.
Kochanka, dziewczyna oskarża Derricka Rose'a i jego przyjaciół, że ci nafaszerowali ją czymś, a potem... Nafaszerowali ją Billem Cosbym, następnie ona uciekła, przestraszona, przerażona, pojechała, potem wbiegła do swojego domu, była tak zrobiona tym narkotykiem, że zostawiła drzwi otwarte, przez które potem Derrick Rose i jego koledzy, którzy oczywiście podążyli za nią, byli tak napaleni, tak bardzo chcieli skorzystać, wpali do mieszkania i ją gwałcili w jej mieszkaniu. Natomiast w odpowiedzi można przeczytać, można dowiedzieć się z odpowiedzi, z wersji Derricka Rose'a, że oczywiście ona się zgodziła na wszystko, ona chciała, żeby tak było, i to wcale nie było tak, że oni ją gonili.
Ona sama przybiegła.
Tylko, że jak oni byli już u niej, to ona jeszcze ich nafaszerowała alkoholem. I ponoć następnego dnia, to bardzo mi się podoba ten wątek, że ponoć następnego dnia po seksie obudziła się rano, jak zwykle piła kubek, nie wiem co to za kawa była, ale piła kubek kawy ze swoją koleżanką, następnie udała się do pracy z koleżanką, która mieszka z nią w tym apartamencie.
Koleżanki nikt nie gonił.
Nie, koleżanki nikt nie gonił, ale koleżanka była z nią tam, według tej wersji, według jej wersji, wersji tej dziewczyny, kobiety, koleżanka była z nią tam na tej imprezie. I one, rozumiem, że miały wracać razem, więc i ona miałyby zapomnieć, żeby zamknąć, i nie wiem już w końcu, ale sytuacja po kilku tygodniach zrobiła się interesująca, bo dziewczyna zaczęła być zła dlatego, że ponoć Rose nie zrefundował jej za jedną z seks zabawek, które kupiła na tamtą okazję. Znaczy nie zrefundował jej pieniędzy. W sensie ona kupiła, on miał jej oddać.
$6 jej nie chciał dać.
Ja nie wiem po ile to. W każdym razie, jeśli to było $6, to poszło o te $6, w zależności co to mogła być za seks zabawka.
Gumowa kaczka.
Tak. Być może chodzi o to, że ona jest zła, żeby jej po prostu oddał za tą gumową kaczkę.
No to oddaj, no. To musiała aż pójść, że tak powiem, w przemoc domową.
Super gwałt, no. No widzisz, Derek. Pewne sprawy można rozwiązać dużo szybciej. No ale też od wczoraj Derek Rose oberwał twarz łokciem, nie od niej, tylko od kogoś na treningu i złamał sobie kość oczodołu przy lewym oku.
Żartujesz?
Nie żartuję. Opuści.
Nie, to jest 6 tygodni.
Nie, no przecież. Mieliśmy już takie sytuacje, że ktoś dostawał w twarz i potem wracał za jakieś 2 tygodnie w masce Zorro i grał. Ja myślę, że on będzie gotowy na początek sezonu regularnego, tylko będzie grał w czymś na twarzy. You should be ashamed of yourself! I on będzie grał w czymś na twarzy.
Aha, że także będzie taki ten wór pokutny.
Tak, tak, tak. Ale to jest tak zwana karma. Jakkolwiek. Pierwszy trening na obozie, on dostaje już twarz. Nie wiem.
Od razu, ja się rozumiem, że koledzy nie akceptują jego skandalicznego zachowania.
Dokładnie. I to jest bardzo interesująca interpretacja. Trzeba by tylko dojść, który to z kolegów uderzył w twarz Derricka Rose'a. Jeśli ktoś ma takie informacje, to chcemy o tym wiedzieć. Wtedy jesteśmy w stanie połączyć fakty. Kto działa z kim. Być może ta dziewczyna miała związki z jeszcze innymi graczami.
No właśnie.
Być może to w tym rzecz. Być może to był Cameron Bersko.
Jak zemsta.
Zemsta.
Tak.
Albo Paul, ja wiem, to był Paul Gasol w roli prezydenta świata postanowił uderzyć Derricka Rose'a. Przypadkowo niby to. Właśnie, to była największa przemoc, jakiej Paul Gasol dokonał w życiu prawdopodobnie wtedy. Jest jeszcze inna kontuzja. Kontuzja...
Imana Shumperta.
To jest taki uchwyt przy ścięgnie na zewnętrznej stronie przedramienia, jakby to powiedzieć. Od strony małego palca. Jest takie więzadło.
I on sobie jak to zrobił, przepraszam.
Skomplikowanie nazywa. No to jest taka typowa kontuzja, podejrzewam, od masturbacji.
Albo od uderzenia ręką w stół.
Albo od uderzenia ręką w stół, w sensie mam już dość, tak? Czegoś?
Tak.
No nie wiem. W każdym razie doznał tej kontuzji. On chyba nie doznał tej kontuzji na obozie treningowym, tylko jak już wcześniej. Nie jestem pewien. W każdym razie opuści 12-14 tygodni, czyli Derek Iman Shumpert wróci najwcześniej na początku stycznia. Więc tak jak wczoraj sobie przeczytałem o tym, gdzieś tam wieczorem, że Iman Shumpert nie zagra, to mi się znowu przypomniało, ojej, kontuzje w tym sporcie. Więc Kamil...
Ponieważ ty na pewno śledzisz obozy treningowe, kto co powiedział, kto jak wygląda, kto co zapowiada, to tak zrób taką z takich sportowych aren.
Dobrze. Wydaje się, że wszyscy oglądają ten serial, który się pojawił chyba na Netflixie 3 tygodnie temu.
O tym jaki?
Kartelu kolumbijskim. Nazywa się ja po oglądam. Prostu Narcos. Wszyscy mi o tym
Narcos?
Mówią. Tak, Narcos. Wszyscy o tym mówią i tu też w Polsce mówią o tym i koszykarze też o tym mówią.
Pablo, ja nic nie wiem.
No to widzisz, myślę, że pora sprawdzić.
Zacząć oglądać.
Tak, tutaj Russell Westbrook jest porównywany do niejakiego Gustavo, a Pablo Prigioni ma już ksywkę na obozie Clippers, mówią na niego Escobar, więc myślę, że serial jest czymś, co warto obejrzeć.
Ale to jest serial taki oparty na faktach, oparty na... Czy to taka fikcja dzisiejsza?
Nie wiem, ja nie ruszyłem tego jeszcze. Ale widziałem same dobre opinie. Jeszcze nie widziałem złej opinii na temat tego serialu, więc jeśli ktoś ma, to proszę podać. Jalil Okafor powiedział, że wszyscy chcemy awansować do playoffów.
Aha.
Zacząłeś grzebać. Zastanawiam się, czy wyraził się w imieniu, w imieniu swoim, Philadelphia 76ers, czy też w imieniu wszystkich zawodników NBA.
Idzie w prezesy. Reprezentuje wszystkich.
Mhm.
Zostanie prezydentem Polski i groźnie spojrzy na Władimira Władimirowicza. Albo stuknie się z nim szklanką.
Z tym tyranem?
No tak, wielka afera, jest wielka afera toastowa.
Tak, tak, wielka afera toastowa.
Pan prezydent Malniak wysadził z siodła Władimira Władimirowicza.
W sensie opił go szampanem, czy...?
Nie, zrobił taki przyruch i Władimir pomyślał, że trzeba wstać. I wtedy Malniak usiadł i...
Haha! Pump fake! Pump fake! Mistrz pump fake!
Zrobił mu takiego pompkę zrobił na tym, na siedzeniu. No nieprawdopodobne.
Dobry, zawsze powtarza trener Bob Knight i Hubie Brown powtarzają o wartości pump fake'a. Niewykorzystywana wartość pump fake'a wszystkim.
Nie chcę wejść, ale tutaj zrobił, Malniak zrobił pompkę i ten ją kupił. Więc
kupił?
Było z faulem.
Dał się nabrać?
Dał się nabrać.
No dobrze, co jeszcze? Poczekaj, patrzę, co jeszcze nam się wydarzyło na tych obozach treningowych. Co ciekawego? D'Angelo Russell został zapytany, czy pozyskał jakieś informacje, jakiś insider od Kobe'ego Bryanta. I powiedział, on powiedział mi, że lubi rzucać piłkę do kosza. Taki...
No, tośmy się dowiedzieli.
Taki żart. Jest jakieś zdjęcie Franka Vogela, nie wiem, ale przemilczę może, bo już w zasadzie nie rozumiem tego. George Hill pojawił się z taką fryzurą blond. Wyglądał jak taki wokalista... nie wiem, w jakiej on był w grupie, nazywał się Cisco. Nie wiem, czy pamiętasz, czy oglądałeś Viva MTV 15 lat temu, ale był taki wokalista Cisco, wygląda bardzo podobnie.
Nie bardzo.
Ma włosy jak Adam Wójcik, tylko że jest czarnoskóry. Takie, powiedzmy, półżółte. Dwight Howard był zabawny dla dzieci znowu.
Że to w goli.
Wiesz co? Jeśli mam się wypowiedzieć w tej sprawie, nie wiem. Chyba nie musi. Nie wygląda też źle. To jeszcze... Czy Carmelo Anthony coś powiedział ciekawego? Czy powiedział, że lubi organizację?
Lubi organizację, nigdzie nie idzie.
Kristaps Porzingis jest utalentowany i chce z nim stworzyć przyszłość.
Tak się wypowiada, oni tak... Tam był chłodno. Jakby Porzingis lepiej rozumiał angielski, to powinien się obrazić.
Rozumiem.
Takie są uszczypliwe te komentarze adresowałem.
Tak? Ciekawe, czy Carmelo Antonego stać na uszczypliwość, czy po prostu
nie rozumiem? Ale moim zdaniem każdą prymadonnę stać na uszczypliwość. Znaczy, on się boi.
Czy Carmelo, czy gdybyś był Chicago Bulls, to jest pytanie...
Tak.
O którym wczoraj pomyślałem. Czy gdybyś był Chicago Bulls, to przehandlowałbyś Nikolę Miroticia i Pau Gasola za Carmelo Anthony'ego?
Nie.
A samego Nikolę Miroticia za Carmelo Anthony'ego?
Tym bardziej nie.
A jak tym bardziej nie? Jesteś Chicago Bulls.
Nikola Miroticz będzie większym graczem niż Toni Kukoc.
Poczekaj, ja nie rozumiem logiki. W sensie, tym bardziej nie przehandlowałbyś samego Nikoli Miroticza. Aha, czyli ty byś się pozbył Paul Gasola z Bulls, tak? A czy przehandlowałbyś...
Gasola bym przehandlował za Carmelo.
Za Carmelo, tak? W sensie taki deal, na który Phil Jackson, wielki fan Paul Gasola, mógłby się zgodzić i zejść z kontraktu, bla, 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 tak? Tego typu?
Tak.
Rozumienie? No. Interesting. To jest ciekawe.
Ale Miroticia bym nie oddał.
W sensie
jestem trochę zdziwiony, że nie jest w pierwszej setce.
Nikola Mirotić, że nie jest w pierwszej setce?
Tak.
Naszego rankingu?
Tak.
A nie jest.
U mnie Nikola Mirotić był, nie wiem, 40 graczem tej ligi.
U mnie był też w top 100 Nikola Mirotić, to na pewno, dałem mu wysoką ocenę.
U mnie był chyba nawet w top 50, wiesz?
Bardzo wysoko w fantazy, teraz muszę sprawdzić. Top 50 był u ciebie, to można sprawdzić, mój drogi. To można chyba nawet sprawdzić, który był u ciebie Nikola Mirotić. Poczekaj, mogę to sprawdzić dokładnie teraz. I zaraz zobaczymy, czy mówisz, czy tak sobie po prostu mówisz.
Tak było.
Czy też po prostu tak było. Nikola Mirotić, już szukam, u ciebie był... Był bardzo wysoko u ciebie Nikola Mirotić. Wiesz? Wiesz, który był u ciebie Nikola Mirotić? Czy mam powiedzieć publicznie, na którym miejscu...
Tak, proszę, proszę.
Nikola Miroticia, tylko że ja muszę odwrócić sobie, bo jak mi się odwrotnie wszystko zrobiło. Nikola Mirotić był 25 u ciebie. Ex-aequo z kilkoma graczami. Dennis Schroeder, Nikola Mirotić, Bradley Beal, Jeff Teague, Andrew Wiggins, DeMar DeRozan, Draymond Green i Dwight Howard byli u ciebie ex-aequo.
Wow.
25 wyszedł ci Nikola Mirotić. Nic tutaj nie pochrzaniłem. Nic Excel no. Nie pochrzanił.
No ale biorąc pod uwagę, że tam jest ex-aequo i można by jeszcze ten, no to by mieli 25-35.
No powiedzmy. Ale też można powiedzieć, że był po prostu 24, 5 albo 35 faktycznie. Czyli masz go w top 35, czyli... Wróży, że będzie grał w pierwszej piątce w Chicago Bulls?
Musi.
Okej, okay, dobrze. Czy ty miałeś Kobe'ego Bryanta w pierwszej setce naszego rankingu?
Myślę, że na pewno nie. A zobacz, czy się zmieścił.
A sprawdzę, czy się zmieścił. Czy Kobe Bryant zmieścił ciebie w setce? Już patrzę. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Teraz wiesz, jak nie masz Kobe'ego Bryanta w pierwszej setce, to...
Nie, to jest od razu mówić, kim jesteś.
No, zrazu zamieszanie jest. No wiesz co, nie widzę. Jest, no Kobe Bryant u ciebie jest, mój drogi, na 65 miejscu. Czy na miejscu, które jest no, wysoko. Na miejscu...
Czy miałeś wyżej Kobe'ego Bryanta?
To jest tak zwane Gortato miejsce. Czy ktoś miał wyżej...
Gortato miejsce.
Gortato miejsce. Czy ktoś miał wyżej Kobe'ego Bryanta? Pytanie. No nie wiem, ciężko mi powiedzieć, musiałbym teraz przeklikać wszystkich i ustawić w kolejności. W każdym razie dobrze.
Związać te komórki w Excelu.
Czy to nie jest... A nie wiem już, zresztą. Czy możesz mi podrzucić jakiś temat, bo mam chyba 4 w głowie, które mogę teraz zacząć i...
Nie. Dobrze, proszę, ja nie mam żadnego, co bym, więc z przyjemnością posłucham tego, co tobie się w głowie pojawiło.
Nie, ja bym bardzo chciał skończyć nasze zapowiedzi.
Dobrze.
Tak po prostu. Już nie rozwijasz dalej, po prostu wrócić się do miejsca, w którym skończyliśmy. I spróbować tak pożegnać te zapowiedzi dzisiaj już. Bo to już ta pora.
Nie, a nie zrobimy jakiegoś jutro wielkiego grande finale?
W sensie, że co? Jak to sobie wyobrażasz? Że ja...
No nie, że jeszcze to przeciągniemy i tak powiemy, że to już jest koniec.
Aha. Ale myślę, że nie jesteśmy w stanie tak dużo powiedzieć o Utah Jazz.
To prawda.
To nie jest.
Zwłaszcza, że kilkanaście pan temu mówiliśmy, kilka pan temu mówiliśmy dosyć dużo. Mm-hmm. Zastanawiając się, co znaczy kontuzja Dante Exuma dla tego zespołu. Mm-hmm. I chyba refleksja była taka, że tak naprawdę nic.
Że niewiele zmienia.
To niewiele.
Chociaż ja przemyślałem sprawę i doszedłem do wniosku, że jej jednak zmienia.
Że jednak zmienia.
Tak, że jednak zmienia. W każdym razie, zobaczmy skład Utah Jazz, tam się niewiele zmieniło, ale możemy przejrzeć, bo to jest młody, interesujący zespół, bla 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 bla. Zróbmy to. Dobrze, nowi gracz. Zresztą chyba mówiliśmy nawet ostatnio o tych nowych graczach. W każdym razie Raul Neto jest nowym graczem, to jest brazylijski rozgrywający. Młody, taki brazylijski rozgrywający. Brazylijski John Stockton, jakkolwiek, whatever. Jest Bryce Cotton, do którego mam prawa w fantazy rok temu, który grał bardzo dobre minuty, gdy grał, ale wizualnie mi się nie podobał tak bardzo. On ma niegwarantowany kontrakt. Jest Trey Burke, jego penis jest świeci cały czas, więc nie wiem, czy wrócił do niego. Pamiętasz historię z penisem Trojaberka?
Pamiętam.
Wiesz, że my siedzieliśmy sobie ostatnio, nie pamiętam z kimś, ale usiłowaliśmy sobie przypomnieć, co to za koszykarz na koniec zeszłego sezonu został opuszczony przez swój penis. Długo nie mogliśmy znaleźć, że to był Trojaberk. To chyba dobrze dla Trojaberka. Trojaberk powinien się cieszyć, że tak ciężko było nam sobie przypomnieć ten ośmieszający moment w jego życiu.
Czy to wiem, że nie pamiętałeś, kogo penis opuścił?
Skończyliśmy na 30 jądrach. Tak, Trojaberka. Tak, dobrze, ale to już zostawmy. Dalej w składzie jest Dante Exum, chociaż nie w składzie na ten sezon. Alec Burks, który wraca po kontuzji ramienia, czy dobrze pamiętam, czy łokcia, coś z ręką. Chris Johnson, Trevion Graham, to są niegwarantowane kontrakty. J.J. O'Brien niejaki, to też jest niegwarantowany kontrakt. Potem jest Joe Ingles, czyli ty masz nowy kontrakt.
Czyli ja mam nowy kontrakt, tak. Gwarantowany?
Dwuletni gwarantowany kontrakt, 4,3 miliony dolarów. Co z tym zrobisz? Co z tym zrobisz? 6 dolarów tylko za seks zabawki.
6 dolarów? Za głową kaczkę.
Za głową kaczkę. Eliza Millsap, czyli Eliza Millsap, który był okej, nawet jak na Elizę, jak na Millsapa. W zeszłym sezonie on ma niegwarantowany kontrakt wciąż. Rodney Hood, któremu wróżę dużo.
Ja też ogromnie dużo mówię.
Rodney Hood. Gordon Hayward, lider.
To już trochę gorzej.
Teamu. Trochę. Trey Lyles, debiutant, który nie grał w lidze letniej.
Świetny chłopak. Świetny chłopak.
Ale oglądałem wywiady z Treyem Lylesem z cyklu off-season był długi i tak sobie pomyślałem, że ci Utah Jazz, oni nigdy by nie wzięli jakiegoś, przepraszam, że to powiem, oni nigdy by nie wzięli jakiegoś po prostu czarnucha z getta. Oni zawsze sobie wezmą jakiegoś takiego pseudo Shane'a Battiera. Raz się pomylili i wzięli tego człowieka, co go penis opuścił. A tak to się nie mylą. Oni zawsze biorą dobrych chłopaków. Tak? W sensie,
dobrych chłopaków z białych Stanów, gdzie jest czarna rodzina.
Piona z polskiego, czwóra z Chiry, wiesz. Poniżej trójki, nie grasz w Utah.
Nie.
Jest jeszcze Grant Jarrett, który jest jednym chyba z najgorszych atletów w NBA. On ma jakąś operację w dodatku. Trevor Booker. Aha. Leworęczny, nie wiem, czy to już stretch czwórka. Jest Derek Favors, który rozwija range w swoim życiu. Jest Rudy Gobert, oczywiście. Jeff Wiffy, center też. Jack Cooley, którego jesteś kibicem. I nie pomyliłem się, jesteś kibicem Jacka Cooleya. Nie, to nie jest Jack Cooley, to jest ten australijski drugi, który grał w lidze letniej.
Motum.
Przepraszam, Motum. Właśnie, Brock Motum jest nieobecny na obozie i Tibor Pleisz dla wszystkich tych, którzy wiedzą, że niemiecka koszykówka może coś jeszcze zrobić po odejściu Dirka Nowickiego. I to jest wszystko. To jest skład Utah Jazz. Pytanie jest takie, czy Utah Jazz będą grali o playoffy? Czy zagrają o 8 miejsce gwarantujące udział w playoffach? Które wydaje się być dosyć...
Ja chyba ich stawiam, bo to miejsce 8 jest na zachodzie absolutnie do...
To jest otwarte do miejsca jak jasna cholera. Wiesz?
No właśnie.
Spojrzysz na to i wziąć pod uwagę, że te pierwsze 5 drużyn nie musimy wymieniać, już jest. Pewnie Memphis Grizzlies nas zaskoczy lub nie zaskoczy. Pelicans nagle wyglądają, jakby spokojnie byli w playoffach i oto 8 miejsce mamy Dallas, Utah, Phoenix. Kibice Kobiego mogą się przekonać do Lakers. Kibice Sacramento, kibice Rondo, kibice, nie wiem, być może Kosma mają się przekonać do tego, że Kings, tak? W sensie...
Ja bym stawiał na Kings, ale...
Tak. Czyli gdzieś będzie jakaś fajna historia. Jeśli któryś z tych teamów...
Będzie
robi...
fajna historia, to prawda. Albo gdzieś będzie taki totalny ząk, no typu właśnie Memphis, Pelicans.
Chyba, że Dallas zrobi playoffy. Bo tak też się może na koniec skończyć. Oni będą kombinować cały czas, żeby te playoffy zrobić. W sensie będą robić różne rzeczy, byleby tylko wejść. Mają Ricka Carlisle, więc będzie ciekawe. Tak, ale nagle to ten dół zachodu jest taki w sensie jeśli ktoś mi powie, że Pelicans wyglądają jakby na pewno mieli zrobić playoffy, to może ci Utah Jazz faktycznie mogą je zrobić i wejść tam do tej ósemki? Nie wiem. Ja chyba nie mam w playoffach, ale. Ale to będzie ciekawe. Wiesz co, i tak się zastanawiam, co my możemy jeszcze więcej powiedzieć o Utah Jazz. Słyszę, że się przemieszczasz z miejsca na miejsce i tak w zasadzie mówiliśmy o nich. Może ktoś chciałby posłuchać, co o nich myślimy. Nie wiem, masz też coś więcej o Utah Jazz?
Nie, właśnie to jest taki dla mnie jeden z najbardziej enigmatycznych zespołów, bo ich ani nie oglądam, ani nie będę ich oglądał. Nie wiem, no, chciałbym, żeby Derek Favors wreszcie się przełamał, bo to jest już 24 lata.
Zdaje się.
I to jest ciągle poziom, nie wiem, no, czy on już jest Derekiem Colemanem, czy jeszcze nie?
Nie, ale jest jakiś upgrade, który może zrobić Derek Favors.
No właśnie, tylko czy może? No, to jest moje pytanie.
Ja myślę, że może zrobić. Może być lepszym graczem. Znaczy, on może być za 3-4 lata naprawdę świetnym graczem. Nie gwiazdą, nie top tym graczem.
Ale to już będzie miał 10 lat, wiesz, będzie miał 10 lat w tym, no to już ten moment, kiedy on mógł zrobić ten skok w nadprzestrzeń, to mu mija, no to trochę długo trwa po prostu.
On jest takim two-way playerem na pozycji podkoszowej. Tak mi się wydaje. I tak jest trochę, znaczy two-way playerem.
To nie jest takim Westem.
W tym sensie West był, nie pamiętam Davida. David West późno przychodził do NBA, on grał długo na chyba w Xavier, ale West był taki dosyć gotowy i potem jak grał w Nowym Orleanie, to jednak była druga opcja. Favors taką ofensywną drugą opcją nie jest. A z drugiej strony on jest obrońcą. Pytanie. Nie, najbardziej zastanawia to, bo Derek Favors w ostatnim sezonie dodał rzuty z midrange, żeby móc grać obok Goberta, ale to tak szło średnio im to granie we dwóch. Miał kilka akcji takich, oglądałem w tym meczu Utah Jazz, gdzie rzucał trójki z rogów. I on pracował ponoć nad tym latem. Mnie bardzo interesuje to, czy Favors stanie się gościem, który będzie rzucał za trzy. Bo to by było super ciekawe, jakby on tak grał. Ale najbardziej mnie ciekawi, czy oni są w stanie w ogóle grać razem, czy to w ogóle przejdzie, bo Favors jest teoretycznie centrem w tej nowej NBA, Gobert jest centrem, więc nie wiem, czy to w ogóle ma jakiś taki większy sens dla Jazz. Oni mieli ogromne kłopoty w ataku i powinni dalej je mieć, mieli kozacką obronę w drugiej części sezonu, więc nie wiem. Ja będę ich oglądał bardzo, bardzo ciekawie, tylko żałuję, że Exum nie będzie grał, bo liczyłem na jego postęp, ale Hood będzie, ale Alec Burks będzie grał, więc... Może w tym ataku nie muszą wcale nie powinni stracić w ataku, przez to, że Exuma nie ma.
Ale wiesz co, ja tak widzę, że tak nie bardzo mają łatkę chyba, nie?
Tak, jest tak, że brakuje im, w sensie nie wiadomo, kto będzie backupem za Trojem Berkiem i to jest kłopot. I o ile na tym obwodzie są w stanie grać, bo mają, mają Aleka Becksa, Huda, Haywarda, Ingelsa, czterech ludzi na trzy pozycje, jeszcze Elijah Millsap jako roleplayer, którego lubił kokainowy Queen. Lyles może grać trójkę, ale raczej będzie grał czwórkę. A pod koszem też nie jest tak źle, jak teraz pododawali tych zawodników.
No jest on pod koszem, jest Favors, Booker, Jared, Grant Jared, tak? Robert, Lyles, Cooley i Plays.
Tak, raczej tam oni nie dotrwają, Cooley raczej nie dotrwa. Ale masz Trevora Bookera i Livesa z ławki, teoretycznie, masz Favorsa i Gobera pod koszem.
Brakuje jeszcze jednego gracza.
Mi się podoba w tej drużynie, że tam nie ma jakichś takich graczy, którzy, oprócz Treja Berka, który musi mieć sezon naprawdę dobry. Tam nie ma takich graczy, którzy są po prostu jacyś strasznie minusowi. Czy
nie, ale jeżeli chodzi o zawodników na pozycji point guard, to chyba jest jeden z najsłabszych. Team. Bez korków, no.
Tak.
Nikt są może gorsi.
Nikt są gorsi.
Okej.
Ja myślę, że możemy zahaczyć, przejść z Utah. Mi się wydaje, że Utah nie zrobi playoffów, ale będę im kibicował, żeby je zrobili.
Rudy Gobert zostanie defensywnym zawodnikiem ligi?
Jeśli zagra cały sezon, to ma duże szanse. Żeby nim zostać. Okay. To jest dosyć łatwy typ. Tak mi się wydaje. Dobrze. Damy radę jeszcze zrobić Waszyngton dzisiaj, czy nie damy radę?
Damy radę zrobić Waszyngton.
Damy radę zrobić Waszyngton. Dobra, Waszyngton, po Waszyngtonie się wbrew pozorom się sporo zmieniło, zwłaszcza na obwodzie się zmieniło. Więc tak, odszedł Paul Pierce, co wiadomo. I tak naprawdę, poprawnie, ktoś tam jeszcze odszedł z tej drużyny? Czy ja zapomniałem zupełnie, że mi się myli? Chyba odszedł tylko Paul Pierce. Takie wrażenie. Tak, wydaje się, że odszedł tylko Paul Pierce. Pod koszem kogoś ubyło, DeJuan Blair cały czas jest w tym teamie, co ciekawe. Ponoć schudł. Znaczy widziałem jak schudł. Zastanawiam się, czy to jest dobry pomysł, żeby DeJuan Blair miał akurat zrzucić tak dużo kilo. Dobra, skład.
No dobrze, na jedynce. John Wall, Ramon Sessions, Garrett Temple.
Ish Smith jest też na niegwarantowanym kontrakcie. The legendary Ish Smith, Ishmael Smith. Jest jeszcze Tur...
Dwójka.
Jest jeszcze znany ci z New York Knicks Tur Murray, który grał też chyba w Utah.
Tak.
No też na niegwarantowanym kontrakcie. Na dwójce jest oczywiście...
Bradley Beal, Gary Neal i Marvel Webster.
Tak, po prostu to może umówmy ich jako, jako dwójko trójki. Bradley Beal, Gary Neal, Garrett Temple też, Jared Dudley, widzisz, on może też grać na czwórce, Alan Anderson, Martel Webster, Kelly Oubre, Otto Porter. To jest taka duża...
Ja bym powiedział, że to jest chyba jeden z najsilniejszych backcourtów z kolei w lice.
On jest głęboki, ale czy on jest tak silny?
Jak tak popatrzysz, no, Wall, Bradley, Porter, Oubre, Dudley.
Oubre nie będzie gotowy do gry. Martel Webster miał fatalny sezon. On miał te problemy z plecami. Czy on do nich wróci? Jared Dudley miał operację i ponoć ma być gotów jednak na początek sezonu. W sensie nie wróci w trakcie w listopadzie, to jest jakaś świeża informacja. Alan Anderson jest okej graczem. Gary Neal miał... też jest okej graczem z ławki. Nie wiem, czy granie z Sessionsem, z Garym Neelem, jak to będzie z ławki, bo oni są dwaj nie w obronie. Ale to będzie atak z kolei. No, można powiedzieć, że są głębocy. Można powiedzieć, że to jeden z najsilniejszych pakietów.
Nie, no to 1-3 to mają najgłębszą chyba tą rotację. Problem jest moim zdaniem z pozycjami podkoszowymi.
I pod koszem mamy w zasadzie to samo towarzystwo, co sprzed rokiem. Tam kogoś już było chyba, mam wrażenie, że ich tam sześciu było. Blair, Chris Humphries, Drew Gooden, Nene i Marcin Gortat i Josh Harrelson jest na niegwarantowanym kontrakcie, rzucający za trzy, silny fizycznie Josh Harrelson, który chyba grał ostatni razem w Miami i potem gdzieś wypadł z ligi, nie wiem gdzie był. Jest jeszcze niejaki Jaleel Roberts, center na niegwarantowanym kontrakcie. I trenerem tej drużyny jest Randy Whitman. Tak wygląda Waszyngton. Jared Dudley i Otto Porter niby teoretycznie mają grać jako czwórki też w small ballu. Jared Dudley chyba dostał taką informację od coacha Whitmana, że będzie grał na tej czwórce, czyli jeśli wierzysz w to, co mówi Jared Dudley, on udziela dużo różnych wywiadów, był między innymi u Zacha Lowe i teraz był ostatnio gdzieś jakiś wywiad, w którym powiedział, że Adam Morrison się nie myje, znaczy się nie mył, że trzeba było Adama Morrisona pchać pod prysznic, bo on się nie mył, gdy grali w Charlotte razem. Ale mówił też o tym, że on ma grać na czwórce, czyli wydaje się, że to nie będzie tak, że Randy Whitman dopiero zacznie grać tym small ballem w playoffach, czyli on to chce już zrobić wcześniej. A Dudley grał dobrze jako czwórka small ballowa w Milwaukee do czasu kontuzji, jakoś w połowie sezonu. Więc wydaje się, że Washington będzie kontynuował to, co robił w playoffach i to, co tak ładnie wychodziło. Jest pytanie, czy ten team ma szansę wygrać konferencję wschodnią?
Nie chyba. Czemu? Taki pomysł.
Jeśli John Wall będzie zdrowy i będzie robił postępy, jeśli Bradley Beal będzie zdrowy i będzie robił postępy, ci ludzie powinni być coraz lepsi. I to są zaraz,
być, ale...
mogą być gwiazdy. Już są. Wall już jest gwiazdą. Beal zaraz nie może być. Wall musi być bardziej efektywniejszy w tym, co robi w ataku. To zawsze będzie tak. Jego skuteczność to nadal jest takiego, że nie wiem, ci wszyscy rozgrywający, dużo rozgrywających mogłoby się uczyć efektywności od Chrisa Paula. Stevenie Curry nie mówiąc. No. Ale poczekaj, zerknę tylko w statystyki Johna Walla, bo tak jak spojrzysz na same staty rzutowe Johna Walla, to jest tak. W sensie rzut za 3, 32%. Ze skrzydeł i na wprost kosza. Pull-up jumpery podniósł do 38%, ale Kaczen 34%, Midrange 40%. To idzie w górę, ale cały czas jest jeszcze takie, że on dużo tych rzutów oddaje tutaj. I co martwi, to to, że John Wall nie dostaje się tak często pod kosz. To nie jest tak, jak było, ale właśnie w tym small ballu grając tak niżej ma szansę na więcej penetracji, więcej wjazdów. On powinien być więcej na linii, ten człowiek. No, powinien być więcej pod koszem. No. A on tak tej gry jeszcze nie rozwinął tak tutaj w strefie floaterów, w strefie penetracji tutaj. To wszystko może poprawić. To samo Bradley Beal tą samą grę ma do poprawienia, wjazdy pod kosz. Bo to jest trochę niesamowite, że ci ludzie, jeśli to są gwiazdy NBA, to są gracze obwodowi, to tak statystycznie tylko powiem, to jest dosyć niesamowite, że ci ludzie razem dostają się na linię, użyję statystyki PER36, razem dostają się na linię 7,4 razy w meczu. To tyle na linię dostają się poszczególni ludzie w NBA, którzy są gwiazdami. A to są dwaj ludzie w backcourcie, którzy powinni być i spać na tej linii. To już dawno powinno się wydarzyć. Czy to jest jakiś przytyk do Randy'ego Whitmana? Teoretycznie, jeśli chodzi o strategię, jaką oni grają, w sensie Gortat i Nene, jak grali wcześniej, może być. Jedna rzecz a propos Nene. Nene przyjechał na obóz przygotowawczy i powiedział, że on sobie postanowił, że przez całe lato nie weźmie piłki do ręki. I to zrobił i jakby był szczęśliwy z tego powodu. Ja się tak zastanawiam, bo tak zwykle mi nie pasuje Nene z różnych względów. I tak się zastanawiam. Ja wiem, że gość ma 33 lata, on już się niewiele jest w stanie nauczyć, ale może jednak byłby się w stanie czegoś jeszcze nauczyć w tym wieku. W sensie potrenować, coś rozwinąć.
No ale chyba wystawiam, że mu się już chyba nie chce.
No, to jest właśnie to.
No jest taki, niestety jest taki cipkowaty, no.
Ciekawe, jak będzie wyglądała... Jak wyglądała będzie chemia pomiędzy Nene i Gortatem, bo Gortat po zakończeniu sezonu na Dniu dla Mediów powiedział, że mu się lepiej gra, jak obok niego jest streczująca czwórka niż Nene. To ma sens, to ma sens, powiedział wtedy Gortat. Jest jeszcze sprawa Gortata, czy on atletycznie...
Zaraz sobie porozmawiamy o Gortacie, skończmy jakby...
No nie ma tam w zasadzie więcej a propos Nene. Oni nadal mają tych podkoszowych, których mają. To są ludzie,
którzy... On jest w ostatnim roku swojej kariery?
Oni mają najwięcej centrów, oni mają najwięcej podkoszowych na gwarantowanych kontraktach, którzy nie umieją rzucać za trzy. Myślę, że to jest taki strzał. Chyba Drew Gooden, ale mają czterech ludzi. Blair Humphries, Nene Gostad i żaden z nich nie rzuca za trzy. Więc tak wydaje się, że Gooden będzie grał. Nene jest w ostatnim roku kontraktu, tak, $13 milionów. I były też plotki o tym, że Nene może zostać wymieniony. One były gdzieś tam na początku off-season. Była ta sprawa Gortata, plotki związane z Nene. I ciekawe, czy Nene będzie się chciało.
Sprawa... Grać czy się wymienić? Bo to...
Chciało grać. Dla Waszyngtonu. No ma taką mentalność... No
ma takiego trochę takiego chłopaka z plaży, no Copacabana. Tak. Słońce świeci, palerki są ten, dziewczyny są gorące, to co ja będę wstawał.
Jest jeszcze cała ciekawa historia związana z przedłużeniem kontraktu z Bradleyem Beal'em. Jest to troszkę podobna sytuacja do tej, jaka była z Kawhiem Leonardem. W sensie, że bardziej Waszyngtonowi się opłaca to, żeby nie dawać teraz przedłużenia kontraktu Beal'owi, tylko dać to przedłużenie kontraktu inaczej, żeby Waszyngton zrobił to samo, co zrobiło San Antonio, tak? San Antonio poczekało z Leonardem, umówiło się z Leonardem, że dadzą mu kontrakt na początku wolnej agentury, a potem ten cap space, jaki będą mieli, dzięki temu, że cap hold Leonarda, znaczy odwrotnie, uzgodnią warunki kontraktu ze swoim zastrzeżonym wolnym agentem i potem w ten cap space, jaki mają, podpiszą gwiazdę. San Antonio podpisało LaMarcusa Aldridge'a, a Waszyngton będzie chciał podpisać Kevina Duranta, jak nie mam. W przyszłym roku. Więc im zależy na tym, żeby nie przedłużyć kontraktu z Bradleyem Beal'em teraz, tylko zrobić to dopiero, podpisać kontrakt dopiero w lipcu za rok. Żeby w ich salary cap był ten cap hold dla zastrzeżonego wolnego agenta, a nie już ten wysoki kontrakt z Bradleya Beal'a. To jest jakieś, strzelam z głowy, jakieś 9-10 milionów dolarów oszczędności. To jest bardzo ważne dla nich. Jeśli są razem, jeśli Bradley Beal to rozumie, jeśli oni są razem w tym wszystkim, to powinno być ok. Niemniej ja się zastanawiam naprawdę, i czy to jest ok, czy Bradley Beal będzie w tym wszystkim. Bo pamiętasz, jak rozmawialiśmy o całym tym wątku Walla, Beala i Duranta razem w składzie, któryś z nich będzie, mam wrażenie, może być nieszczęśliwy i to Beal może być nieszczęśliwy w tej drużynie. Jeśli do takiej sytuacji dojdzie. Bo to Beal ucierpi pewnie na posiadaniu piłki w rękach. On będzie miał mniej piłki w rękach i nie będzie mógł się rozwijać jako gracz. w ewentualnym takim teamie, który miałby zaistnieć. Ale to jest rzecz chyba, o której będziemy rozmawiać jeszcze bardzo dużo.
Tak, no to wcale mi się wydaje, że oni się dosyć lubią jednak.
Ale oni nie grali jeszcze nigdy razem w koszykówkę, więc mogą się lubić, ale nie grać dobrze razem.
Ale kto nie grał nigdy razem? Ja myślałem, że mówisz o Billu i Wallu.
Ja mówię o Billu, Wallu i Durancie jako potencjalnym połączeniu. I chodzi mi o to, bo sytuacja wymaga tego,
że... Nie, to tam na pewno coś będzie nieszczęśliwy, bo nie ma tylu piłek na boisku.
No bo będą grali na obozie w trzech. Pewnie Durant będzie grał też jako strzecz czwórka, ale Durant będzie grał, po prostu będzie walił, te rzuty będzie oddawał tyle, ile ich oddawał, tak, więc nie zgodzi się na to, żeby nagle wziąć mniejszą rolę, czy dużo mniejszą rolę niż ma w Oklahoma, gdzie i tak mu rzuty zabiera Russell. Więc Wall, Bill, Durant i właśnie, chodzi mi o to, czy Bill będzie się w stanie dogadać z Waszyngtonem teraz, takim zamyśle, że przychodzi do niego Waszyngton i mówi Bradley, znaczy to już trwa, tak? Cały czas, tylko mnie interesuje ta kwestia, jak Bradley Beal sobie rozmawia tutaj ze swoimi ziomkami, ze swoim agentem, tak? Bo oni mu, domyślam się, chcą powiedzieć tak, Bill, w sensie Bradley, w sensie Brad, oni mu nawet zaoferowali ponoć kontrakt, który nie jest maksymalny. Nie wiem dokładnie, czy mam wierzyć tym plotkom, bo to nie miałoby też dużego sensu dla Waszyngtonu. Ale czy oni są w stanie się dogadać z Billem już do brzegu, że Bill, słuchaj, nie damy ci teraz kontraktu, damy ci kontrakt za rok, bo będziemy chcieli sprowadzić Duranta i ty się zgódź na to, tak jak się Kawhi Leonard zgodził na to, żeby móc podpisać Shouldridge'a. I teraz jest pytanie, czy Bill wejdzie w ten deal, bo ten deal trochę może osłabić jego indywidualną karierę w tym sensie.
Może.
Jeśli człowiek ma zapędy do tego, żeby zostać All-Starem w tej lidze, to pozyskanie Duranta może trochę osłabić jego pozycję, zabrać mu rzuty w tej drużynie. I to jest interesujące.
No, może nigdy nie być graczem tam na więcej niż powiedzmy 20 punktów, no.
Oj, to... Tak.
18.
No. Więc to jest taka ciekawa kwestia w tym wszystkim. Ciekawe, czy to istnieje, czy jak to wygląda. Dobrze, Gortat. Sprawa Marcina Gortata.
Czy Gortat zostanie przehandlowany z Waszyngtonu w tym sezonie?
Zastanawialiśmy się ostatnio nad tym Adamem i doszliśmy do wniosku, że jednak nie. Że jeśli ktoś ma zostać przehandlowany z tej drużyny, to będzie Nemo. Więc wydaje się, że Gortata zostawią. Ja jestem ciekaw, jak Gortat będzie wyglądał w tym sezonie. Jestem zainteresowany.
Właśnie, czy to jest taka była zasłona dymna, czy grał na pół gwizdka w kadrze, czy po prostu zaczyna się starzeć, aczkolwiek mówię, no Gortat ma mały licznik, biorąc pod uwagę, że ma 31 lat.
Ale ma bardzo duży przebieg w ostatnich 5 latach kariery w NBA. On opuścił raptem 20 meczów i zaczął grać więcej już od 4 lat w NBA. W zeszłym sezonie był chyba drugi, jeśli chodzi o centrum w liczbie rozegranych minut, po DeAndre Jordanie, jeśli dobrze pamiętam. I on nie ma praktycznie kontuzji. Miał te problemy ze stopą. To było jakieś 1,5 roku temu. Czy nawet dawniej, czy nawet wcześniej. To było w Phoenix jeszcze, czy było 2,5 roku temu. I on mówił w czerwcu na Facebooku swoim, w sierpniu, na początku sierpnia w opublikowanym klipie, mówił o tym, że jego kolano umiera powoli. Chodzi o lewe kolano Gortata. I na Eurobaskecie grał tak, jakby było widać, że jego kolano trochę umiera. Grał niżej, na tle atletów europejskich, ale jestem ciekaw, jak on będzie grał na tle atletów amerykańskich. To jest łatwy typ, że nie będzie wypadał nawet tak dobrze, jak wypadał na Eurobaskecie. Gortat. Z drugiej strony gra z Wallem, naturalnie mu pomoże w ataku robić pewne rzeczy. Tylko czy jak on będzie kończył akcję pod koszem, on był jednym z najlepiej kończących akcję pod koszem graczy w lidze w zeszłym sezonie. Czy będzie robił to tak dobrze? To są pytania. Ja jestem sceptykiem. Mam wrażenie, że Marcin opuści jakieś 15-20 meczów w najbliższym sezonie, że nie będzie już takim niezniszczalnym gościem. Typuję też, że w dół pójdą jego statystyki skuteczności, skuteczność przy obręczy, skuteczność ogółem, że nie dostanie się dużo na linię, ale może mieć problem na przykład ze zbiórkami. To są takie normalne statystyki, jeśli chodzi o kończenie gry, o kończenie akcji, o zbiórki, o to wszystko. I w perspektywie tego też zastanawiam się, czy Waszyngton aby na pewno chce wydać swój cap space na zawodnika, który gra na obwodzie, czy też zająć się trochę starzejącym się
duetem. Ale kogo można wyjąć?
W przyszłym sezonie,
kogo
tak?
Można wyjąć, no.
Ala Horforda?
Al Horford. Dobra opcja.
Czy ktoś, kto jest młodszy niż Nene i Gortat i może grać tak z Wallem i z Billem. No to takie pierwsze z brzegu nazwisko. No nie wiem. To ciekawy sezon przed Waszyngtonem. Zastanawiam się, czy na pewno Randy Whitman utrzyma pracę. No, wydaje się, że...
Wydaje mi się, że nie.
Nie wiem, nie jestem pewien. Wydaje mi się, że...
Wiesz, jak będzie czwarte miejsce i odpadną w piątym zespołem, to chyba nie.
Może tak być. A z drugiej strony, jeśli Waszyngton jest w najsilniejszym składzie, jeśli nie wydarzą się te rzeczy, o których powiedziałem, Gortat będzie miał jednak bardzo dobry sezon, zaczną grać small ballem w sezonie regularnym i to będzie im wychodzić. Może im wychodzić, bo mają dużą głębię ludzi na obwodzie, jak powiedziałeś. Jest dużo ludzi na obwodzie, więc oni mogą grać nagle tak, że na czwórce będzie Jared Dudley, ale na trójce będziesz miał Alana Andersona, będziesz miał albo Otto Portera,
albo
Dudley.
Kelly'ego Ubre.
Tak. Nie, bo naprawdę myślisz, że Ubre będzie grał? Ja myślę, że on jest jeszcze
nie, rok... Nie, myślisz, że przesiedzi się?
Ja myślę, że on jest rok odbycia, 2 lata od NBA. Ale...
Al Jefferson będzie unrestricted, tylko że on już ma swoje, ten jest Joki Noah może być.
No, tylko że on też ma podobne problemy zdrowotne.
Nie wiem, to nie jest to. No. Hassan Whiteside jest unrestricted.
To będzie ciekawe.
Ray Hibbert jest unrestricted. No.
To będzie ciekawe też. Jest trochę tych podkoszowych, jest trochę centrów takich. No dobrze. No dobrze, mój drogi, to co? Skończyliśmy Waszyngton. Czy ty typujesz, że Waszyngton będzie top 3 teamem konferencji wschodniej?
Chyba musi być. Znaczy trudno zakładać coś innego.
To ja typuję, że nie będzie Waszyngton w top 3 teamów konferencji.
Nie będzie, tak? Czyli co będzie? Będzie Atlanta na dwójce, tak?
Nie powiem. Nie powiem.
Na trójce Toronto?
Powiedziałem, że nie powiem. Wiesz co, mam w top 3... mam w top 3 Cleveland, Toronto i Miami Heat.
Miami Heat?
Tak. Tak mam. W moim top 3.
Jeszcze się
muszę zastanowić, jak ta kontuzja Shamperta, czy ta kontuzja Shamperta nie wyrzuci Cleveland z top 3, więc daję sobie tutaj to, żeby wyupdate'ować. Atlantę mam wstępnie na 4. miejscu, Waszyngton na 5. Poniżej mam Chicago, pod Waszyngtonem. A dalej będzie bardzo ciekawie, kto wejdzie do playoffów na wschodzie, jak mi się wydaje. Te 6 drużyn wydaje się, że wejdzie do playoffów.
Dlaczego Milwaukee nie masz w pierwszej czwórce na przykład?
Jeszcze raz?
Staram się, że o ile na zachodzie wydaje się, że karty są rozdane, całkiem tej pierwszej piątki, szóstki, o tyle na wschodzie, chyba oprócz Cleveland może zdarzyć się absolutnie wszystko.
A nie jest tak, że Miami, Cleveland, Toronto, Atlanta, Waszyngton, Chicago to są teamy wciąż lepsze niż reszta?
Milwaukee? Aha. Niż Detroit? Czy tam nikt nie zapali? Nie będzie jakiegoś takiego, wiesz, historii? Nagle się okaże, że Detroit jest piątym zespołem wschodu.
Ale są chyba 82 mecze. Detroit nie tylko...
Wydaje mi się, że jest więcej zespołów, które realnie mogą wejść do playoffów na wschodzie niż na zachodzie.
No tak, no, trochę dlatego, że to taka kasza jest cały czas.
Charlotte? Słuchaj, no tam... Nie wiem, co w Indianie się wydarzy, no, nie wiem.
Jest oczywiście Boston. Jest Orlando.
Jest Orlando, nie? Tam, wiesz co, tam będzie się działo na pewno.
Tak, ale to nie będzie ciekawe.
Doglądania. To nie będzie ciekawe. No. Wiesz, oglądania nie będzie, ale
może statystycznie... Może na początku sezonu będzie ciekawe, tak. Może na pewno będzie jakaś ładna historia, fajna historia. Nie. Ale wydaje mi się, że te 6 teamów cały czas jest wyżej od tego, co jest pod nimi. Żadna z tych drużyn nie poprawi, wiesz, no zacznijmy od tego, na przykład, wiesz, tak po kolei, powiedzmy Boston, czy Boston jest lepszy? No, trochę, chyba będzie, ale o ile? Czy o dużo? Nie wiem, co się takiego wydarzyło w Bostonie z tym off-season, żebyś miał pomyśleć, że o, Boston zrobi skok? Nie. czy Milwaukee jest lepsze? Ja się zastanawiam, czy Milwaukee nie będzie gorsze. Jak będzie wyglądać Indiana grająca w zupełnie nowy sposób? Czy ona nawet będzie lepsza niż ten team, który miał problemy z kontuzjami rok temu, ale miał tak przynajmniej tożsamość? Orlando powinno być lepsze, ale czy lepsze tak, żeby wejść do playoffów? Czy Charlotte będzie lepsza niż było w zeszłym sezonie? Czy Detroit będzie od razu tak dobre? Nie wiem, ile z tych drużyn tak naprawdę realnie stało się lepszymi. Orlando będzie lepsze. I to mogę wytypować. O. A reszta? Nie wiem. Ja byłem dosyć optymistyczny, jak patrzyłem na Detroit, jak oglądałem Stanleya Johnsona, ale teraz jak tak przychodzi co do tego momentu przed sezonem, jak tak sobie myślę, kto tam u nich gra tak naprawdę i czy naprawdę mam ufać w to, że Stanley Johnson już w roli debiutanta będzie graczem, który będzie aż tak dobry w NBA. I potem gdy przyjdzie Brandon Jennings i będzie miał 10 minut z Reggie Jacksonem, czy to nie są potencjalne problemy na poziomie chemii w tej drużynie? Czy Andre Drummond na pewno będzie lepszy niż był?
Będzie.
A miał Andre Drummond ogląda jakieś takie dziwne problemy w zeszłym sezonie. Nie podoba mi się Andre Drummond. Ja nie wiem, czy Andre Drummond będzie lepszy. Dużo. Czy Andre Drummond będzie zdrowy? Takie rzeczy. Nie wiem. Kto tam gra na czwórce zupełnie? Już tam nie ma, nie wiem, kto tam gra? Iliasowa? Marcus Morris? Anthony Tolliver? Co to jest? No i tak nie jestem taki chyba za Detroit. Jak ich porównuję z innymi drużynami, to jestem jakiś tak, nie wiem. Chcę oglądać ten Legends, ona chce, żeby to wszystko fajnie działało, ale czy nie będę tak okej? Okay? Nie wiem. No nic. Dobrze. Dobrze, to już będzie koniec.
Robert Lewandowski strzelił 3 bramki Dynamo Zagrzeb.
Jezus, czy może przestać strzelać gole? Czy Robert Lewandowski jest już krytykowany za to, że strzela tak dużo goli, że nie możemy się
pokłapać? Ale zaraz będzie.
Tak? Czy już odezwała się jakaś krytyka? Czy jest jakaś krytyka na Roberta Lewandowskiego już teraz? Czy jesteśmy tak gnuśni, że już nam się coś nie podoba?
Jest. Gdyby grał w innym zespole, na pewno nie zdobyłoby tylu bramek. Bo inni pracują na niego. Nagrywają mu piłki, wiesz, rozciągają pole gry, on ma przestrzeń, ma spacing. Gdybyś grał w Legii, nie byłoby ci tak łatwo.
Ten świat jest niesamowity. Nie ma w nim miejsca na idoli takich.
Nie ma.
Pomniki już nie ma. Internet wszystko zepsuł. Jeśli zepsuliśmy komuś poranek, to żegnamy.
Pozdrawiam cię serdecznie. Do jutra.
Trzymaj się.
Cześć.